Król państwo umacnia sprawiedliwością, mówił najmądrzejszy z władców. A jaki los czeka państwo, w którym wymiar sprawiedliwości jest upadły? Sędziowie potwierdzają aferę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości. Policjanci wrabiają niewinnych kierowców. Sądy działają najwolniej w historii. O tym dziś Wić pod prąd na żywo. Zapraszam.
Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Dosadna publicystyka z garścią humoru od poniedziałku do piątku o 13. W studiu witam pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Dziś mówimy o wymiarze sprawiedliwości, szeroko pojętym.
Taka nazwa, powiedzmy, zwyczajowo kabaretowa, no ale no jak to inaczej nazwać? No niech będzie wymiar sprawiedliwości.
Zobaczymy właśnie różne wymiaru i organa, jak działają.
Kiedyś za komuny to był taka niby sprawiedliwość społeczna i to się nazywał domiar. Czyli wiecie, jak ktoś coś zarobił i komuchy go namierzyły, to tak bez żadnej tam ustawy, bez żadnego prawa, za dużo ma pieniędzy, domiar, czyli dodatkowy podatek. O, to może domiar sprawiedliwości.
To by się zgadzało z tym, co się mówi o właśnie polskich sądach, że tam się nie idzie po sprawiedliwość, tylko po wyrok.
No i w zależności, kto ma jakie dźwignie, no
chociaż
to taki wyrok dostanie.
Tak naprawdę to też chyba przesada, bo tak naprawdę na ten wyrok się czeka bardzo, bardzo długo. Ale o tym za chwilę. Najpierw afera hejterska. To zostało odgrzane, można powiedzieć, pod koniec kwietnia, ale trwa już kilka lat. No, dwa lata temu, w 2019 roku, już prawie trzy lata, zostało ujawnione między innymi przez Onet. Teraz potwierdzają aferę hejterską już sędziowie.
Ale prokuratura konsekwentnie przenosi śledztwo z jednej prokuratury do drugiej, chyba już trzeciej obecnie. I oczywiście postępów w śledztwie nie ma. Ale czy to kogoś dziwi w ogóle?
Sędziowie Tomasz Szmyt i Arkadiusz Cichocki wystąpili między innymi w Czarno na Białym w TVN24, a w piątek pod koniec kwietnia pojawili się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, ale pan Marek Ast zamknął posiedzenie wtedy.
Wynocha, powiedział, nie ma żadnej tu komisji.
Sędziowie więc wystąpili na zwołanym przez opozycję posiedzeniu Zespołu do Spraw Reformy Wymiaru Sprawiedliwości i mówili o kulisach działania hejterskiej grupy Kasta, o których też mówiliśmy właśnie wtedy w 2019 roku, w sierpniu, kiedy sprawa wyszła na jaw. Zaczęło się od pani Emilii, która zdecydowała się powiedzieć wtedy Gazecie Wyborczej między innymi, jak to ona brała w tym udział. Potem inne media też o tym mówiły, no ale teraz potwierdzili to sędziowie, no to już jest trochę inna ranga. No, pani Emilia jest żoną jednego z sędziów, była żoną jednego z tych sędziów, tego, który teraz też zabrał głos, Tomasza Szmyta. A całej tej afery i szczegółów no nie będziemy teraz opisywać, bo to jest wiele artykułów wielowątkowych. No, generalnie chodziło o oczernianie, czy zastraszanie, czy no, ośmieszanie też w mediach sędziów przeciwnych reformom Zbigniewa Ziobry. No. Co nam to mówi o właśnie wymiarze sprawiedliwości?
Nie żebym twierdził, że sądy przed PiS-em były lepsze. czy może tak dużo lepsze. O tak, bo przynajmniej jeśli chodzi o długotrwałość postępowań, no to PiS tutaj dołożył dwukrotność mniej więcej. Średnio dołożył 70%, jeśli chodzi o czas oczekiwania na zakończenie sprawy w sądzie, a w niektórych sprawach, na przykład gospodarczych, no to przebił no tam prawie, że do trzech. Ponad dwukrotnie czas się wydłużył w ciągu kilku lat rządów PiSu. No to zobaczcie państwo, że tą Ziobro, nie? To on nawet, wiecie, na te standardy takiego powolnego uwiądu państwa, no to on przyspieszył. To on przyspieszył, jako 70% wydłużył czas postępowań, już nie mówimy o wyrokach samych, nie? Czas postępowań średni się wydłużył i też czas najdłuższych postępowań, znaczy nie czas, tylko ilość najdłuższych postępowań też została no, podwojona, czy nawet więcej. To są postępowania, które toczą się ponad 3 lata, to zdaje się tam ponad 100 tysięcy jest takich postępowań, ale są takie postępowania, drodzy państwo, które około 8 lat się toczą i to ponad, nie jeden, dwa.
Ponad 7 tysięcy spraw trwało ponad 8 lat.
No, a w poprzedniej ekipie no to było około połowy, czy ponad 3 tysiące, o ile dobrze pamiętam. Czyli zobaczcie, 8 lat, to przecież to człowiek może się umrzeć, urodzić znowu i tak dalej, nie? To już, jeśli postępowanie trwa dłużej, bo to dłużej, no to może trwać i 9, i 10, i 15 lat, nie? To zobaczcie, czyli w Polsce dla tysięcy osób, a powiązane są z nimi jakieś przecież rodziny, znajomi, wspólnicy, współpracownicy, no różne rzeczy, czyli tysiące osób w Polsce w ogóle nie ma szans na żadną sprawiedliwość, na żadną. Nie? No już niech będzie wyrok w te albo we w te, ale już zakończmy ten temat. To jest nękanie społeczeństwa, nie? Dlatego każdy, kto gdzieś w jakiś sposób otarł się o polskie sądy, no to wie, o czym mówię. Ja też do pewnego momentu nie wiedziałem, co to jest, a teraz już wiem. A teraz już wiem i no, potwierdzam te wszystkie rzeczy, które są w tych strasznych danych statystycznych. Nie? Czyli widać, że ekipa Prawa i Sprawiedliwości, której przecież kibicowaliśmy i to długo i jeszcze zanim ona doszła do władzy, bo jak doszła do władzy, to już krótko, nie? Ale zanim doszła do władzy, kiedy trzeba było się tam po ulicach szlajać, to myśmy za ten PiS tam karku nadstawiali i zdrowie i różne rzeczy, nie? Także to, że krytykuje tę tak zwaną dobrą zmianę, to jest smutne odkrycie, że w Polsce nie ma zdrowego kawałka. Rozumiecie państwo, nie? Że no może być chore ciało, nie? Może być jakiś spleśniały tam placek, nie? Ale może patrzysz, może gdzieś kawałek jest coś zdrowego. Nie? I tam, no przynajmniej na tym kawałku zdrowym można coś zbudować. Na ten kawałek może kogoś nasycić, może dać jakieś dobro, nie? W Polsce dzisiaj ja nie znajduję w tej sferze polityki globalnej, nie? Znaczy, no, jak tam globalna, zaściankowa, no ale powiedzmy w tej polskiej polityce nie znajduję zdrowego ciała, nie? Tego zdrowego kawałku. I tu czytam sobie od pewnego czasu Księgę Izajasza, tu sobie otworzyłem, to jakbyście zobaczyli na początek, to jest ogólnie Żydzi, to jest takie wzorcowe państwo, na podstawie którego Bóg wszystkim innym narodom pokazuje, czy pokazywał bardziej, teraz czeka na nawrócenie Izraela pod koniec czasów, ale kiedy mieli wcześniej państwowość, to im pokazywał, czego chce od nich, co lubi, a czego nie lubi Bóg prawdziwy, nie? No i oni raz tam robili to, co Bóg lubi, no to wtedy tam mieli pokój, mieli błogosławieństwo, mieli jakiś tam dobrobyt, potem się jakoś tam wybierali własne drogi, robili to, co Bóg nie lubi, no to Bóg ich najpierw tam wysyłał proroków, potem im się źle działo, potem jacyś najeźdźcy, potem tracili część terytorium, potem całe i tak dalej, a potem poszli w kibitku, w niewolę i tak dalej. Zobaczcie, historia Polski jest identyczna. Jest identyczna. Normalnie porównajcie Złoty Wiek, kiedy nasza szlachta wzięła do ręki masowo Biblię i wtedy mamy najpotężniejsze państwo w historii, najwięcej wolności, najwięcej sprawiedliwości, choć z sądami to u nas zawsze źle bywało. A potem mamy czas katolickiej kontrreformacji, zawierzenie tak zwanej Matce Boskiej Polski i tak dalej, i tak dalej. Mamy potop, mamy rozbiory, mamy likwidację państwa polskiego. Czyli historia, widać, że to, co Bóg pokazał w historii Żydów, no to też w innych państwach, a Polacy są tego najlepszym przykładem, się również dzieje. I Księga Izajasza to jest jedna z takich późniejszych ksiąg, kiedy już państwo się wali, państwo jest właśnie skorumpowane tuż przed zagładą, przed likwidacją, przed upadkiem. I zaczyna Izajasz o tym właśnie mówić. Całe ciało w siniakach, całe ciało w ropiejących ranach. Wszędzie smród. Gdzie jeszcze mam was uderzyć? Gdzie jest coś zdrowego w tym ciele? Tak zaczyna. A dzisiaj czytałem 59 rozdział. No to zobaczcie, akurat trafiło na wymiar sprawiedliwości w tamtejszym Izraelu i sobie teraz porównajcie to, co się dzieje z Polską. To jest 59 rozdział, werset 4. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności. Czyli zobaczcie, sąd to nie jest, że tam sprawiedliwość jakaś będzie. Tam się interesy załatwia. Tak było tysiące lat temu. Ponad 2500 lat temu w Izraelu. Nie? Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności. No to zobaczcie teraz, gdzie jest Polska, jak blisko tego opisu. I to jeszcze nie koniec. I nikt nie prowadzi sprawy sądowej uczciwie. No ząg, normalnie jakby o nas. Jakby Gazetę Wyborczą normalnie, albo polską, nie? Albo jakąś mutację, nie? To wszystko normalnie, tak samo jak opisują dziennikarze, tylko wiesz, zawsze jest tak, że Gazeta Polska pisze o tych grzechach Platformy, a Gazeta Wyborcza będzie pisać o grzechach PiSu, nie? To jak przeczytasz obie, no to wtedy ręce załamujesz, bo widać, że gnój, smród i ubóstwo w obu formacjach na obu stronach. No tu właśnie jest taki obraz całego państwa. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa. Noż to jakbym PiS słuchał, nie? Polegają na kłamstwie. O, dzisiaj kłamstwo, bo ruski samolot z atomem, z paliwem jądrowym przeleciał. No i oni mówią, że Unia kazała. Unia mówi, coś, nic mi nie kazali, to wyście sami Putina posłuchali, nie? No toż kłamią, że tak powiem, takich kłamstw to można... No,
Ministerstwo Sprawiedliwości kilka dni temu powiedziało, że sądy działają szybciej. No.
Aha, no tak. Szybciej. Czyli dwa razy dłużej to jest szybciej. No to są różne metryki, różne sposoby, nie? No już no tak, bo być może oni mają lustro.
Jest więcej po prostu.
Nie, no bo
oni
to wiesz.
Na przykład więcej akt produkują.
Kiedyś na przykład gazety komunistyczne pisały prawdę. Jeśli czytałeś je na wspak. Czyli była metoda dowiedzenia się z trybuny ludu, prawdy, wystarczyło czytać na spak. Czyli wszystko, co oni przyszło, to zaprzeczać i mniej więcej miałeś dobry obraz. Armia Czerwona wyzwoliła tam Wietnam, nie? No to już wiesz, że okupacja sowiecka w Wietnamie. No i tak dalej, i tak dalej. To na spak i mniej więcej wiedziałeś, o co chodzi. Dzisiaj jest zresztą w Putinlandzie podobnie, nie? No i teraz być może taką właśnie, tak trzeba odczytywać. Jest w sądach lepiej i szybciej. Prawda jest taka, dwa razy dłużej albo trzy. Nie? No to już i tej prawdy. No, Zorro powiedział prawdę. Tylko, że to on mówi na wspak zawsze. No to teraz trzeba go umieć odczytać. Ale wróćmy do Słowa Bożego, bo tam zebro, zioro, to tam to nie, nieważne. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa. Są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Bo to jest właśnie o przyszłości. Oni rodzą zgubę, a potem Bóg, opisując ten wymiar niesprawiedliwości czy domiar sprawiedliwości w Izraelu, zobaczcie, jakiego języka używa. Ci, którzy tam mają, wiecie, miętkie tam uszy, to, czy co innego, to niech wyłączą teraz. Wylęgają jaja bazyliszka i przędą pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, ginie. A gdy się je stłucze, wypełznie z nich gad. No taki obrzydliwy obraz wymiaru sprawiedliwości starożytnego Izraela pokazuje Bóg w Księdze Izajasza. I ja bym to przeniósł, dzisiaj to czytałem, później przeczytałem gdzieś tam na Onetach czy na różnych innych ten opis naszej kasty, antykasty czy podkasty, nie wiem jak oni się tam nazywają, kto jest kto. No to już mówię, to jest dokładnie to samo. Tam nikomu nie chodzi o sprawiedliwość. Tam nie chodzi, nikomu nie chodzi o zwykłego człowieka. Że podstawową rolą sądów to jest to, żeby szary, zwykły obywatel, zwykły Polak, kiedy jest krzywdzony, kiedy dzieje mu się zło, to poszedł do sądu i otrzymał sprawiedliwość. Nikt o tym nie pamięta. Tam są wasi, tam są nasi, tam są nasze interesy, tam są nasi koledzy, którzy nakradli i teraz trzeba znaleźć sędziego, który im powie, że wszystko lege artis i nie ma, albo prokuratora, który będzie w nieskończoność, że tak powiem, odwlekał postępowanie i tak dalej. Tylko o to dzisiaj toczy się gra o sądy, o nic innego. Mówię, mieliśmy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, ta katolicko-komunistyczna partia, przynajmniej w jakiejś części składa się z ludzi uczciwych, a potem zaczęli rządzić.
Zapraszamy Was do pisania komentarzy, pytań, czy Waszych wrażeń, może z kontaktu też z sądami, jeśli takowe mieliście. A jak to wygląda, to środowisko? Jesienią 2018 roku Łukasz Piebiak pisał do Michała Lasoty, jednego z dwóch zastępców sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego. Utuć jakiegoś Kaściaka.
To jest mafia jakaś?
Ten mu
pisze do siebie?
Okoczo potakiwał.
A to jeszcze teraz
Przemysław warto? Radzik zamawiał u wspomnianej Emilii anonimowy donos na sędziego Żurka. No i takie rzeczy są tu cały czas.
Jeszcze przypomnieć, że istotą sądów nie jest prawo. Wszyscy myślą, że uchwalmy dobre prawo. Oczywiście częścią działalności sądów, czyli jakiś wpływ na działalność sądów, całego wymiaru sprawiedliwości, ma prawo. Ale ono nie jest istotą sprawiedliwych wyroków. Bo kto wydaje wyroki? Sędzia, czyli człowiek. Nie prawo. To nie jest automat, wiecie, wrzuć monetę, to tak jak do parkomatu, dostaniesz tam godzinę tego, nie? Nie ma tu automatu. Może być piękne prawo, a będzie obrzydliwy sędzia i cię skaże i nie ma w ogóle dyskusji. Albo jesteś bandziorem, a odpowiednio jest dźwignia na sędziego i prokuratora. Jesteś niewinny jak gołąbek normalnie, jak kardynał Dziwisz, niepokalanie poczęty normalnie wychodzisz z tego sądu. Tu sąd papieski akurat w tym obszarze prowadził antypostępowanie, ale o tym mówiliśmy, nie? Czyli kluczem do sprawiedliwości są moralni sędziowie. Nawet jakby prawo było słabe, to moralny sędzia, podobnie jak moralny urzędnik i tak dalej, potrafi się zachować sprawiedliwie, po Bożemu, albo ktoś powie po ludzku, nie? Że o ludzki człowiek, nie? Że rzeczywiście zrobi to, co należy w danej sytuacji, nie? Ma różne mechanizmy i nie będę za dużo o tym mówił. No i teraz Polska, dzięki biskupom katolickim, którzy wspierali od 1950 roku system komunistyczny w Polsce, tak, nie przejęzyczyłem się, od 1950 roku biskupi katolicy zawarli z komunistycznym moskiewskim rządem układ, w którym zobowiązali się podtrzymywać, chwalić, współpracować za oczywiście judaszowe srebrniki ze stalinowską władzą. Dlatego żołnierze, ci, którzy walczyli jeszcze za wolną Polskę, wtedy nazywają się żołnierzami wyklętymi, bo to właśnie Kościół ich zdradził, Kościół ich wyklął. Widzicie dzisiaj kardynała Zena zdradził, to już spektaktor, tu pani Hania Szen na swoim Twitterze pokazuje no, taki sam tytuł, jak widzisz pod prąd prawie, że tylko, że tam z opóźnieniem kilkudniowym. Mamy nadzieję niebawem znowu, może jutro gościć panią redaktor Szen, na pewno więcej o tej sprawie opowie. Kościół katolicki zobowiązał się służyć Stalinowi, no i potem jego następcą. No i mniej więcej służy nadal, widzicie, że papież Putina. Także to porozumienie, które najpierw dotyczyło tylko biskupów polskich, wtedy jeszcze Watykan był taki antykomunistyczny i nawet potępił biskupów polskich, Wyszyńskiego i innych, za tę zdradę Kościoła katolickiego w stosunku do komunistów, ale zaraz potem kardynałowie doszli do wniosku, o nie, to biskupi katolicy mieli rację. to frukta, będą teraz z Moskwy, to komuniści będą nam dobrze płacić za łajdaczenie się w dziedzinie polityki, w dziedzinie kłamstwa i tak dalej. Nazywa się to prostytucją duchową i polityczną i biskupi skwapliwie się na to zgodzili. Dzisiaj cały Kościół katolicki jest przeżarty przez kryptokomunistów. O tym też mówił ksiądz profesor Kobyliński u nas na antenie. No i teraz mamy ten rok 89, te pseudo-przemiany i Kościół katolicki chroni komunistów, chroni system PRL-owski. Inaczej mówiąc, zmienia się dekoracje, ale cały system PRL-owski, czyli ludzie PRL-u, przechodzą do nowej rzeczywistości. Czyli my mamy trzecią RP, niby wolne, demokratyczne, jakieś tam rządy prawa i tak, takie tam różne kucypały się ludziom powtarza, ale rządzą dokładnie ci sami ludzie. I teraz zobaczcie najniższy poziom wymiaru sprawiedliwości, policja. Pęknie szyba w radiowozie. No co, no trzeba zmienić, nie? Nie. Trzeba znaleźć jelenia, któremu się wmówi, że to on spowodował stłuczkę i niech on zapłaci za szybę w radiowozie. I to nie robi jeden policjant. To robią całe gangi policyjne wraz z szefami. I to nie raz.
W Poznaniu czterej policjanci, w tym były naczelnik drogówki, zostali oskarżeni o próbę wrobienia niewinnego kierowcy w uszkodzenie szyby w radiowozie. Dwaj inni funkcjonariusze chcieli tę sprawę najpierw załatwić uczciwie. No, zauważyli, że jest pęknięta, no, zgłosili, że tam pęknięcie, szkoda i tak dalej. To usłyszeli, że zepsuli sprawę, bo zamiast oficjalnie zgłaszać sytuację, powinni wyjechać w miasto, znaleźć samochód ciężarowy i zarzucić jego kierowcy, że spod jego kół wyleciał kamień, który zbił szybę w radiowozie i wtedy niby on miałby być winny. Tu w ogóle są dwie sprawy. Jak w ogóle kierowca ciężarówki miałby być winny temu, że kamień był na drodze, to też nie wiem.
No już tam sędzia odpowiedni się znajdzie.
No druga rzecz, że w ogóle nie, takiej sytuacji nie było, tylko całkowicie miałby być wrobiony. I trzecia sprawa, że ponoć w ogóle policjanci jakoś mają ze swoich pieniędzy płacić za takie rzeczy. I dlatego szukają innych jeleni.
To też jest głupota, brutalne. Bo przecież policjanci jeżdżą w pościgach w różnych takich, powiedzmy, trochę ryzykownych sytuacjach. Tej pobocze może złapać i gdzieś się przytrzeć może i tak dalej. Także oni powinni, samochód i pistolet, to powinno być ich podstawowe narzędzie pracy. I
narzędzie
oni,
pracy, no zapewnia je, no, to nie jest powinni, służba państwowa, no to w tym wypadku zapewnia państwo.
No, no co innego, jakby tam po pijaku wjechał w drzewo i tak dalej, wtedy niech płaci. Ale jeśli to jest związane z jego służbą, z jego normalnym użytkowaniem tego pojazdu, także w warunkach niebezpiecznych, ścigania przestępców, piratów drogowych i różne takie tam rzeczy, absolutnie policjant nie powinien tu żadnej odpowiedzialności ponosić, nie? Także zobaczcie, na najniższym szczeblu mamy zmowy w tak małej sprawie. Zobaczcie, ci ludzie są gotowi. Ja nie mówię, że wszyscy policjanci, bo dwóch się postawiło. Ale zobaczcie, że oni nie wygrali, nie? Oni zostali stłamszeni przez resztę, przez szefów i przez kolegów. Czyli zarówno niemoralność jest w strukturach hierarchicznych tego wymiaru sprawiedliwości czy domiaru sprawiedliwości, jak też i w szeregowych członkach tego. Wiecie, tam wszyscy się godzą na tę patologię. Nie? Tam tylko dwóch zgłosiło normalnie to uszkodzenie szyby. A reszta, no mówię, jakie głupki, jakie jelenie, no przecież to trzeba było tak się to, normalnie tak się to załatwia, czyli cała polska policja załatwia to właśnie w taki sposób. I zobaczcie, to jest mała sprawa, kamyk, szyba, czy tam, wiesz, pęknięcie szyby.
Policjanci twierdzą, że gdyby ustalono, że konkretny funkcjonariusz tę szybę uszkodził i gdyby nie miał wykupionego dodatkowego ubezpieczenia, miałby być obciążony kosztami i mógłby stracić ponoć równowartość 3 pensji.
No to jest chory system i chorzy ludzie. No zwykle to chorzy ludzie tworzą chory system, no bo zdrowi by go nie stworzyli.
Oni jednak nie chcieli w takie układy wchodzić i no, dlatego zrobili między innymi kopię tej notatki, gdzie
sporządzili,
którą sporządzili.
Nie, no mówię, są uczciwi policjanci, są uczciwi prokuratorzy, chociaż chyba jest ich coraz mniej. I są pewnie jacyś uczciwi sędziowie. nie? Tylko oni są po pierwsze w mniejszości, a po drugie nie mają siły przebicia. Nie są na tyle odważni, żeby się postawić systemowi, nie? W większości przypadków. Jeśli się postawią, są ugnojeni. Nie? Czyli podsumowując, odziedziczyliśmy po PRL-u chory ludzki system niemoralnych urzędników, niemoralnych policjantów, wtedy milicjantów, ubeków. Tam była trochę jakaś weryfikacja części ubeków, ale wiemy, jak to się tam załatwiało, jak ksiądz, jak miał, prowadził jakiegoś księdza, ksiądz miał wpływ u biskupa, biskup na polityka, no to ten ubek, co by on tam nie zrobił, mówił swojemu TW księdzu, załatw mi pozytywną weryfikację, a ja ci na przykład sprzedam 5 hektarów, nie, przepraszam, 15 hektarów pod Wrocławiem. I co? Pójdzie na to? Sam. Przecież kardynał Gulbinowicz, ten obleśnik, no to on Morawieckiemu podsunął 15 hektarów studencikowi za skarbonka 700 tysięcy i teraz kolejne afery już z tego wynikają. On oczywiście nic nie wie, a majątek żony tajny. Zobacz, jak sobie prawo. No bo co to za problem, nie? Że majątek premiera ma być przejrzysty, nie? A majątek żony tajny. No to jest oczywiste. Dostał od Kaczora cynk, że ma być premierem. Pół roku wcześniej czy parę miesięcy przepisał wszystko na żonę i on jest teraz cześciutki gołąbek normalnie. Widok no jak ten, Matka Teresa. Oczywiście Matka Teresa też już wiadomo, że miała sporo za uszami, ale to może kiedy indziej o tym porozmawiamy. Także odziedziczyliśmy chory system ludzki. I teraz my możemy zmieniać prawo. My możemy dawać tam jakieś ustawy, akcje tam bez korupcji, srupcji, różne takie, nie daje łapówek. I co? I jajco. No później było, że wejdziemy do Unii Europejskiej, to na pewno już nie będzie korupcji i będzie sprawiedliwość. No, to mamy prawo i sprawiedliwość. No to tyle, nie? W temacie, nie? No pytanie tu... Wiesz, no co było z tym zrobić, nie? No bo odziedziczyliśmy ten system i co było zrobić? Skąd wziąć uczciwych sędziów na przykład, nie? Zadzwonić tam, nie wiem, do Reagana czy kogo? Przyślijcie nam 500 sędziów, nie? No, to też nie wiadomo, czy by byli uczciwi, a po drugie, zanim by się polskiego nauczyli, no to już ta sprawiedliwość by była dłużej niż te 8 lat, nie? No nie bardzo. No tutaj... Kiedy państwo się rodzi, raczkuje i nie ma ludzi naprawdę, którym można by powierzyć zaufanie, nie, na takie urzędy, takie zaufanie jak na przykład w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości, tu taki film Sędzia chyba, tak? Judge. Obejrzyjcie sobie, żebyście zobaczyli, jak ważny jest człowiek w systemie wymiaru sprawiedliwości. Nie paragrafy, tylko konkretny sędzia. On musi być naprawdę moralny. I teraz mamy sędziów z obu stron, z dobrej i złej zmiany, czy z odwrotnie, to już jak tam to chce. Czym oni się moralnie różnią? Jedni, że tak powiem, wyrośli w komunizmie, drudzy przyszli w ramach katolicyzmu, a są jeszcze gorsi od tych pierwszych. Jeszcze bardziej zdemoralizowani, jeśli bardziej zadaniowani, czyli otwarci na manipulacje i życzenia polityków, rozgrzany sędzia i tak dalej, nie? To wszystko dalej trwa. Tylko teraz grzeje katokomuna, a wcześniej tam tak zwane liberały, nie?
No jak słyszymy, że o sędziach, którzy kradną w sklepie jakiś sprzęt elektroniczny nawet, no to już nie wiem, czy można coś to co do...
To jak oni się łaszą na taki niegodziwy zysk, tam 50 zł chyba, nie, bo tyle była wartość tamtego, co ukradł ten sędzia, no to jak ktoś mu zaproponuje łapówkę, powiedzmy, 50 tysięcy, nie, tak jak Kaczyński mówił, że trzeba dać księdzu, ile on mówił? Nie, to 100 tysięcy trzeba dać księdzu, temu, co tam w jakiejś fundacji robił, co z tym swoim Bigelferdem, czy jakiejś tam... A ten mówi, nie, 100 tysięcy to mu nie dam, ale 50 mu dam i pewnie też podpiszę. No i chyba podpisał za 50, nie? No to powiedzmy, że takiego sędziego, co kradnie tam, co, nie wiem, ładowarkę czy coś.
Te różne były sprawy. No, pamiętam, była sprawa, gdzie nakradł na 4 tysiące, bo pendrive'ów garści takie.
No tak, ale słyszałem, to ten nakradł, no, miał przynajmniej rozmach, nie? A ja słyszałem o jakimś, co 50 złotych gdzieś tam przytulił, nie? No to wiesz, jak ktoś przyjdzie do niego i mówi, tam dam ci tyle, co temu księdzu, albo i trochę więcej, tylko wydrukuj mi taki i taki wyrok, no to myślisz, że on się oprze? Jak on się nie może oprzeć pokusie tam na stacji benzynowej czy w sklepie spożywczym, no to są jaja, nie? I tacy sędziowie...
To ten zgarnął pięćdziesiątkę, ale mówił, że przez roztargnienie.
Przez roztargnienie, no to
uniewinnili.
W każdym bądź razie mamy całkowicie skorumpowane, zepsute państwo i takich też obywateli. Nie? Czyli wiecie, kogo byśmy nie wzięli, z jakiego rozdania politycznego, to i tak to będzie, weźmiemy kogoś o karła moralnego. Nie? Człowieka, wiecie, który no, może nie kradnie, jak się patrzy na niego, ale jak tylko, wiecie, nie ma kamery, ktoś nie widzi, no to on tam zrobi wszystko, ukradnie, okłamie czy i tak dalej. Nie? Jeśli takich ludzi zrobimy sędziami, to jakiekolwiek byśmy prawo nie ustanowili, jak najbardziej sprawiedliwe, możemy losowanie sędziów zrobić. Nie? Jak weźmiesz same zera...
No niby jest losowanie.
No właśnie, no to mówię, weźmiesz same zera, nie? Albo mniej niż zera wszędzie powstawiasz i zrobisz losowanie, no i wyjdzie ci numerek 121, to co wylosujesz? Jedynkę? $100? Uczciwego człowieka? Czy znowu mniej niż zero?
No. Pan Krut.
No właśnie to wyjdzie, nie? Dlatego tu jakimś pomysłem była tak zwana ława przysięgłych, żeby wziąć przypadkowo, wybrać ludzi. Tam cieszących się w miarę dobrą reputacją, nie? Tam jakieś wstępne sprawdziany trzeba by zrobić. I ich nazwiska są znane, nie? Oni są znani w swojej społeczności, czyli jak gdyby ludzie mają na nich wpływ, widzą ich, oni tam później gdzieś wrócą do pracy, do szkoły i tak dalej, nie? I to oni mieliby orzekać, czy dany delikwent jest winny czy niewinny. Winny czy niewinny. Sędzia, by wtedy jak niewinny, no to już nic nie ma sędzia do gadania, a jak winny, no to tylko wysokość kary, nie? Ustala. No i tu w prawie można dać jakieś minimum, no i wtedy już mamy zagwarantowane, że jeśli winny, no to przynajmniej taką karę minimalną dostanie, nie? Oczywiście to nie jest system doskonały. Przecież i mafia sobie potrafiła radzić z ławą przysięgłych przez zastraszanie, przez zamachy różne i takie tam rzeczy, nie? Ale to już trzeba...
Czy myślisz, że z tego społeczeństwa by się wybrało też taką ławę przysięgłych?
To jest trochę co innego niż sędzia, bo po pierwsze jest 12 osób, tam no, są różne takie, na przykład, że jednogłośnie muszą, nie? Pamiętacie, tam było 12 chyba
gniewnych ludzi,
nie? Taki film, jak to tam dochodzą do tego, także są pewne, ja nie jestem specjalistą od wymiarów sprawiedliwości, nie? Ale tak na chłopski rozum kombinuję, a z prawnikami, szczególnie ostatnio, no to tam trochę musiałem pogadać, zresztą tu mecenas Andrzej Turczyn, on też przecież o tym pomyślę, mówił na pewno wielu innych polskich prawników, czy takich konstytucjonalistów mówiących o profesorów, czy ekspertów mówiących o naprawie państwa, też podobne wnioski dają. Tutaj po pierwsze już mamy nie jednego, bo jednego łatwo przekupić, a 12 może być trochę trudniej. Ja wiem, że się da i 12 przekupić, nie? Ale jest trudniej. I wiecie, przy błahych sprawach, nie? Tam ktoś komuś ukradł, czy biznesmen nie zapłacił drugiemu, powiedzmy, 15 tysięcy, no to on będzie miał na 12 ludzi na przekupienie ich, no nie będzie miał, nie? To, czyli wtedy przynajmniej w części spraw mamy gwarancję, że nie da się tych ludzi przekupić, bo nie będzie miał kto i jak, nie? Dalej, istnieje jeszcze to zjawisko, tak jak mówię, presji społecznej. Nie? Te rozprawy powinny być jawne, ludzie powinni wiedzieć, co się tam dzieje, dlaczego, kto co zrobił, jakie są dowody, jakich nie ma dowodów, gdzie są tylko pomówienia i jakieś fałszywe tam zawiadomienia, nie? Różne takie. Także dochodzi presja społeczna. Nie? No i jeszcze trzeci czynnik. W każdym człowieku jest, można powiedzieć, odrobina przyzwoitości. Nie? To Bóg nazywa to sumieniem. Kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że mamy objawienie, moralne, objawienie prawdy Bożej i to jest Pismo Święte, stąd dokładnie wiemy, o co Bogu chodzi, ale zaczątek poczucia sprawiedliwości mamy już ze stworzenia, z urodzenia, można dokładnie powiedzieć. Czyli każdy człowiek ma sumienie, ma pewne poczucie sprawiedliwości. I zakładając, że on, przynajmniej mówię przy tych sprawach, gdzie nie ma na niego silnych nacisków, no to to poczucie sprawiedliwości, jeśli on nie ma interesu, bo wiecie, on nie ma interesu wtedy, czy on wyda wyrok tak, czy śmak, no to on nie zyska nic, ani nie straci. Czyli jak gdyby uwalniamy ten pierwiastek dobra, który w nim jest, bo on teraz nie ma interesu zrobić źle, a ma interes zrobić dobrze, bo będzie miał spokój sumienia, jak dobrze zagłosuje w tej radzie, w tej ławie przysięgłych, nie? Będzie miał aplauz społeczny, no bo inni, o, to jest sprawiedliwy wyrok, nie? I tak dalej, i tak dalej. Żona mu powie, jestem z ciebie dumna, no to no, fajnie, i tak dalej, nie? No bo jak jakiemuś sędziemu wyda niesprawiedliwy wyrok, ale kuferek stóweczek, czy tam tysiączków, czy tych stówek, nie? Teraz przyniesie, to, o, jestem z ciebie dumna, nie? To tak jak żona ruskiego soldata, nie? Jestem z ciebie dumna, pralkę ukradzioną Ukraińcom przywieźli właśnie tutaj jakimś kurierem, nie? No to ona jest dumna, no to jak ktoś ma taką żonę, no toż ona go za to będzie chwalić, no ale mam nadzieję, że jednak jakaś tam część kobiet w Polsce, podobnie jak mężczyzn, to ludzie uczciwi i będą chwalić za sprawiedliwy wyrok. Jestem z ciebie dumna. Ale zobaczcie, nikt w Polsce jakoś nie chce wprowadzić tej ławy przysięgłych. A walczą zajadle, czyli będą sędziowie. Dobrej czy złej zmiany lub odwrotnie. Bo chcą drukować wyroki. PiS-owi nie chodzi o twoją sprawiedliwość, żebym ja czy ty, jak pójdziemy do sądu, żebyśmy osiągnęli sprawiedliwość. Oni chcą, po pierwsze, żeby chronić ich tyłki, bo oni nakradli dużo i przestępstw różnych zrobili i to jest tak jak Kamiński przecież w tej aferze gruntowej. No to gdyby nie prezydent, nie? No to by poszedł do pierdla, a tak poszedł w ministry. No to co lepsze? Noż tutaj to się o prezydenta, że tak powiem, no, otarło. Ale jakby już tak sędzia uniewinnił, to już tak nie lepiej by było, Kamiński powie. Czyli pierwsza rzecz to chronić pisowskie dupy. To jest walka o sądy, nie? Druga rzecz, dowalić przeciwnikom politycznym, żeby mieli podgórkę, żeby czasem nie wygrali wyborów, nie? To jest drugi cel, nie? A jakieś sprawiedliwość, jakieś prawo dla zwykłego człowieka, to zobaczcie, w tych mailach, które widzieliśmy i u Dworczyka, w tych mailach, które widzimy teraz, tam nie ma nic o jakiejś sprawiedliwości, o tym, żeby tam ludziom lepiej było. To jest poza zasięgiem katokomuny. Ani katolicka elita, ani komunistyczna, ani hybryda, czyli katokomuna, nie ma na celu naszego dobra. Tak jak zacząłem, w tym ciele, które jest dzisiaj, w tym ciele politycznym, nie ma zdrowego miejsca w tej chwili w Polsce.
To czy jest gdzieś w Polsce zdrowe miejsce, już może poza tym politycznym, polityczną sferą, czy cokolwiek jest zdrowego, na czym można by jeszcze zbudować coś trwałego i dobrego?
Na pewno w Polakach jest tęsknota za dobrem, bo to było widać przy pomocy Ukraińcom zaatakowanym przez zbrodniarzy Putina, nie? Że tu ta eksplozja dobra, taka gotowość do zrobienia czegoś dobrego, na krótko się pojawiła. Na krótko, no rozumiem, tam około miesiąca, nie? No bo teraz to już pomimo, że potrzeba jest ta sama, no to już tylko najbardziej wytrwali wspierają Ukraińców, nie? No mam nadzieję, że tam widzicie, że my się też do nich konsekwentnie zaliczamy i dalej tę pomoc na różnych poziomach organizujemy i te dostawy sprzętu paramedycznego i nauka polskiego dla Ukraińców, materiały po ukraińsku na pomoc duchową. O, tu widzicie, tu jest 4 prawa duchowego życia po polsku, a tu widzicie, my też tu rozdajemy po ukraińsku. Inne mamy tam rzeczy, ale to pokazuje, że jeszcze ze stanem takich przeciętnych obywateli, przeciętnych Polaków nie jest tak najgorzej. Oczywiście oczywiście większość Polaków to tam jest nieuczciwa, zdradza żony, kradnie i tak dalej, ale dalej, jeśli jest jakaś taka wyższa potrzeba, no to potrafimy się wznieść na wyżyny. Na przykład Niemcy się nie potrafiły. Nie? Naród niemiecki się nie potrafił na takie wyżyny wznieść. Tam parady Niemcy, znaczy Ruscy sobie z Zety organizują, jeżdżą, a policja niemiecka rekwiruje ukraińskie flagi. Nie? To pokazuje, że tu jest jakiś plus dla narodu polskiego. To jest jakaś nadzieja i tu pastora ukraińskiego kiedyś cytowaliśmy, że on mówi, że według niego to jest oznaka, że Polacy idą ku dobru i Bóg się do tego przyzna w jakiś sposób, że będzie coś dobrego. No coś dobrego, no to znaczy powrót do biblijnych wartości, nie? Także tu bym, jeśli bym miał pokazać, tak jak pytasz o te obszary dobra, czy tego zdrowego miejsca, to gdzieś tutaj bym widział. Tylko no niestety to jest bardziej odruch serc niż umysłów. Nie? I to mnie trochę niepokoi, nie? Że dzisiaj już ta narracja rosyjska, agenturalna no, się nasila, a ten poryw serca zmalał szybko. Nie? Także tu widzę zagrożenie. Jeśli, no chciałbym powiedzieć, że kościoły chrześcijańskie, mówię o protestanckich kościołach, są nadzieją dla Polski, nie? Ale to, co obserwujemy, tu mieliśmy zjazd pastorów polskich, ukraińskich, także misjonarzy amerykańskich, gdzieś 2 tygodnie temu, możecie tam krótką zajawkę, za chwilę, jeśli można prosić, mogę wam pokazać, co tutaj się działo. I tam pokazywaliśmy statystyki kościołów protestanckich, tam mniej więcej od lat 90. do teraz, nie? I praktycznie żaden kościół z polskich kościołów protestanckich, niezależnie czy z tej jakiejś tam bardziej historycznej tradycji, czy bardziej tam ewangelikalnej i tu w tym nurcie baptystycznym, czy zielonoświątkowym, czy jakimś tam jeszcze innym, nie wykazywał zdrowych oznak wzrostu. Co najwyżej nie tracił. Tam, zdaje się, kościoły zielonoświątkowe miały najlepsze wykresy, statystyki przez te, ale to był tak zwany przyrost naturalny, czyli kościół się rozwija poprzez to, że dzieci się rodzą, no tam jak są w chrześcijańskich domach wychowywane, no to tam powinny też zostać w kościele, nie? I to się mówi, że na dekadę jest około 25% takiego wzrostu, no to mniej więcej taki wzrost, a nawet trochę niższy zanotował, czyli najlepszy z tych statystycznie kościołów, nie mówię teologicznie, ale statystyk teraz omawiamy, to tylko kościół zielonoświątkowy, inne, totalna stagnacja. Podczas gdy na sąsiedniej Ukrainie dzieją się rzeczy wręcz niewyobrażalne. Polscy baptyści mają około 100 kościołów i tak jak mieli, tak mają, tu się niewiele zmieniło przez te 30 lat. Na Ukrainie jest w tej chwili blisko 3000 kościołów z tego nurtu, z nurtu baptystycznego. Czyli pokazuje to, że tam coś wielkiego się dzieje i zresztą ten naród pokazuje coś wielkiego całemu światu i o tym mówiliśmy wielokrotnie. W Polsce na razie kościoły protestanckie nie są odpowiedzią na twoje pytanie. Nie mógłbym tak powiedzieć, że no, o, to zdrową tkankę znajdziecie w kościołach protestanckich. No niestety jeszcze tak nie mogę powiedzieć. Chciałbym to powiedzieć, powtarzam, chciałbym to powiedzieć, ale nie mogę. Bo ani statystyka, ani to, co wiem o różnych kościołach, pastorach i tak dalej, no nie napawa optymistycznie. No ale żeby nie było tak pesymistycznie, to poproszę ten materiał, żebyśmy troszeczkę się, że tak powiem, zapalili nadzieją na lepsze czasy.
Jesteśmy przekonani, że Bóg dokona czegoś niezwykłego. Ostatnie miesiące to jest przyspieszenie na niewyobrażalną skalę w Polsce, ale okazuje się, że nie tylko, że jeszcze większych rzeczy dokonuje obok w Ukrainie.
To połączenie wśród Polaków i Ukraińców jest bardzo zdrowe. To, co nas najbardziej łączy, jest Jezus Chrystus. Nie naszej historii tak bardzo. Jezus Chrystus będzie nam łączył. Modlimy się. Dziękujemy, że możemy tu być z wami. Modlimy się dla was. Niech Bóg nas prowadzi.
Bóg otwiera nam ogromne możliwości. Nie było takiej relacji, takiej otwartości, takiego dobrego nastawienia między Polakami i Ukraińcami co najmniej przez kilkaset lat wstecz w naszej historii.
I bring greetings from our church in Kiev, Kiev Svetoshin Church. And from our pastor, Igor Mikhailovich Yaremchuk. He wishes he could be here with you this morning. He's also the rector of Irpin Bible Seminary.
If we're going to reach the Polish people, if we're going to reach the Ukrainian people, then we have to live with them and as them.
As we look at this and we desire for an awakening here in Poland, we need to be careful what we pray for, because God always gives above and beyond what we can think.
Thinking about language, thinking about culture, thinking about instruments who can help to you talk in a different language.
To jest częścią naszej wizji.
I mi очень приятно видеть и слышать, что Бог открывает это со стороны польского народа
и
нас как украинцев.
І нас як українців.
Українські церкви,
яким чином українські кощови, українські віжонці можуть послужити
евангелізації
в Польщі
для
поляків. Місіонари з українців
Польщі могли би бути
лепші, ніж місіонари з інших народів. Для того, що ментально єстечми близькі.
Хенч справедливості, так, дійшли до справедливості. І то може бути добрий пункт do rozpoczęcia rozmowy ewangelizacyjnej.
To jest niesamowita okazja dla polskiego kościoła. Człowiek, który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, on jest o wiele bardziej otwarty na Boga niż człowiek, któremu nic nie brakuje.
Mamy potencjał, żeby móc zrobić coś tak atrakcyjnego, że Polska będzie aż westchnie, patrząc na to, jak protestanci są dobrze zorganizowani.
I teraz my jesteśmy Chwała razem. Chwała Panu.
Dużo zachęt i po prostu mam chęć iść i po prostu działać.
Myślę, że chwila jest historyczna, bo tylu pastorów w jednym miejscu to chyba jest to, o czym od dawna marzyliśmy.
Ale to wszystko było pięknie.
Razem jedna praca dla Boga.
Nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest.
Nasz Bóg zniema gusi, carstwuje, na niebie was sławie mądry, silny, lubia się. Zniema gusi Bóg, nasz Bóg.
To relacja ze zjazdu pastorów, no i to pokazuje, jak to środowisko nasze chce być tym zdrowym kawałkiem Polski, na którym będzie można odbudować czy zbudować coś jeszcze fajniejszego, piękniejszego niż nawet było.
Tak, i cieszę się, że nie jesteśmy sami, ale coraz więcej pastorów z Polski, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, jeszcze z innych krajów zaczyna rozumieć, tych, którzy misję w Polsce prowadzą, nie? Że tu trzeba czegoś nowego. Tu Joe Łosiak ze swoją żoną Anią byli u nas już dwukrotnie.
Polecamy artykuł na stronie podprąd.pl. Rewolucja Jezusa w Polsce. To. Wierzymy w to. Joe i Anna Łosiakowie.
Że tu cieszę się, że nasze środowisko nie jest już takie osamotnione, ale naprawdę Duch Boży działa wśród innych także środowisk i zaczyna się z tego coś większego tworzyć. Będziemy się modlić, żeby właśnie to, bo to jest ta nadzieja dla Polski, że pojawi się jakiś oddolny ruch, Zobaczcie, że wszyscy komuniści i katolicy, mówię o hierarchii katolickiej, nie lubią ruchów oddolnych. Spróbujcie iść do księdza i zapytać go, tam może by tam zamiast w kółko tę rynnę, której nie da się naprawić, zbierać na reparację tej rynny, na przykład zrobić plac zabaw dla dzieci koło kościoła. No spróbujcie do księdza pójść z tym pomysłem, jak kopa w dupę dostaniecie, to będziecie lecieć dłużej niż ta rozmowa trwała, nie?
Chodzi o to, żeby także naprawić dach, tylko żeby na to zbierać.
No to właśnie o to chodzi, nie? Także zarówno Kościół katolicki nie lubi żadnej oddolnej inicjatywy, bo to jest feudalny system hierarchiczny, gdzie ty na dole to masz czapkę miąć, tylko dostać tam opłatek, bo już wina ci nie dadzą. Już wina ci 1000 lat chyba, czy ileś tam, około 1000 lat już katolikom nie dają wina. Kiedyś
teraz jakoś niektórym dają, a przy jakichś okazjach.
A to wiesz, to Czarek, to jakbyś ślub tam brał, nie, to tam ci raz dadzą, nie. Taka, ale też taka nowość jakaś, nowum. No oszukują tych biednych ludzi, że tak powiem, na potęgę, mucą ich niemiłosiernie i nic im w zamian nie dają za wyjątkiem teatrzyku i obłudy, a dodatkowo jeszcze część ich dzieci gwałcą te katabasy.
Stąd dzisiejsza pomyśl. Dziś oto wielka tajemnica katolickiej wiary. Tak, to po programie. A co do działalności oddolnej, to właśnie mamy połączenie z działalnością oddolną.
Go dodam, Michał. Komuniści też nienawidzą żadnej działalności oddolnej. Oni, że tak powiem, kochają lud tak bardzo, że w jego imieniu mogą się poświęcić, pić szampana i zagryzać kawiorem.
Halo, halo, Michale.
Dzień dobry, witam Państwa, witam wszystkich. To my właśnie kochamy działalność oddolną, dlatego dziś rozstawiliśmy namiot, w którym głosimy dobrą nowinę zbawienia z łaski. Pomagają nam w tym ulotki dostosowane do aktualnej sytuacji na świecie, w których jest wyjaśnione, dlaczego nas otacza tyle zła i jak wrócić do idealnej, czystej relacji z Bogiem. Już rozdaliśmy kilkaset ulotek, Ukraińcy są poruszeni, chętnie rozmawiają, kilka osób nawet zostawiło kontakt do siebie. I dzięki właśnie namiotowi jesteśmy rozpoznawalni z daleka. Ludzie, którzy dostali dzisiaj ulotkę, będą mogli wrócić następnego dnia, porozmawiać, dowiedzieć się więcej. Niektórzy jeszcze dzisiaj nawet wracają. Także już też mamy pomysły na ulepszenie naszego namiotu i też już wiemy o osobach, które są chętne działać podobnie w innych miastach.
Także już zaczęliśmy sezon, można powiedzieć, letni sezon, w ten sposób. Tak. Pozdrawiamy naszą ekipę w Lublinie. Tu Lubelacy to już wiedzą, jakbyście chcieli kontakt z nami, to możecie codziennie zgłosić się przez najbliższe kilka dni do tego namiotu i z kimś z nas tam porozmawiacie.
A zachęcamy też inne miasta do podobnych działań lub do własnych pomysłów. Dziękujemy, Michale. Pewnie będziemy się jeszcze łączyć w przyszłych dniach, jak się będzie akcja rozwijać.
No, a wracając do tego kluczowego pytania, gdzie jest ta zdrowa część, zdrowa tkanka społeczna, tu Joe Łosiak z Anią też jeżdżą po różnych grupach katolickich. I tam też jest spory ferment. Tam też jest niezadowolenie z tego, co robi papież Franciszek, co robią biskupi, co robi kler. Ci ludzie zaczynają masowo znowu zwracać się do Biblii. Znowu zwracać się do Biblii, czyli tak jak w latach 70. i 80., kiedy Joe Łosiak pierwszy raz w 75. roku tu spotkał księdza Blachnickiego na kulu, pokazał mu te cztery prawa duchowego życia i powiedział, że jak chcesz, czy dokładnie chyba jak ksiądz chce, chociaż po angielsku to on mu mógł jak chcesz powiedzieć, nie? Jak chcesz, czy jak ksiądz chce wykorzystać ten materiał i materiały pomocnicze, różne studia Biblii, to załatwię, że przyjedzie setka misjonarzy amerykańskich, protestanckich, którzy wam powiedzą, jak z tego korzystać. Przeszkolą was. I ksiądz Blachnicki mówi, spadłeś mi z nieba, Joe. Józef z nieba spadł, nie? Czyli w drugą stronę, nie? Niż te w niebo wzięcie. Tu messenger, tak nazywamy Joe Łosiaka, Boży posłaniec. I ksiądz Blachnicki się zgodził, ta setka, potem więcej, parę setek misjonarzy amerykańskich przyjechało. Jak się rozhulał ruch oazowy. Widać było, że to było w odpowiednim czasie i odpowiednią metodą i robotnicy do tego żniwa się znaleźli. Mówiliśmy tu z Joe Łosiakiem przedwczoraj na kazaniu właśnie o tych elementach. Cała konferencja była temu poświęcona właśnie, że żniwo gotowe. Podnieś oczy. Bóg potrzebuje ciebie. Bóg potrzebuje robotników do tego żniwa. To o tymśmy tu sobie mówili, przeżywali różne rzeczy. Niektóre materiały możesz zobaczyć już teraz, na przykład właśnie to spotkanie niedzielne. Także na to liczę, że coś się wydarzy, że Polacy znowu, tak jak w tych latach 70. i 80., zaczną masowo szukać prawdziwego Boga. Bo to jest dla nas jedyna szansa. Jeśli wrócę do Izajasza, to tam. Jeśli dalej będziemy polegać na kłamstwie i na pustych słowach naszej katokomuny, to zrodzi zgubę. Zobaczcie, 4 werset. To zrodzi zgubę, czyli upadek, bankructwo naszego państwa. Już z powodów gospodarczych jesteśmy na skraju bankructwa. Już ludzie nie mają na kredyty, już wiele zakładów, szczególnie jakiejś energochłonnej produkcji, na przykład piekarnie, nie? Już nie mają na rachunki, już chleb drożeje, już praktycznie jesteśmy u skraju, znaczy na krawędzi takiej galopującej inflacji i bankructw gospodarczych. A zaraz potem może przyjść bankructwo polityczne. Czyli możemy, jeśli teraz się nie ogarniemy, w tej chwili nie zaczniemy szukać prawdziwego rozwiązania, to nasze państwo może nam być zabrane. To naprawdę jest realny scenariusz.
A spotkania z Joe Osiakiem jeszcze w maju i w czerwcu w różnych miejscach w Polsce. Widzicie na grafice Kalisz, Tychy, Palowice, Jaworzno, Opole, Lublin, Kraków, Hrubieszów, Chełm, Pomorze Gdańskie, Szczecin. To w najbliższych tygodniach zapraszamy serdecznie na te spotkania. Szczegóły, jeśli ktoś chciałby się wybrać, to piszcie na kontakt@itspodprat.pl.
Oczywiście, komentarze. Jeszcze tylko wrócę jedno zdanie. Oczywiście polskie prawo jest skonstruowane dla gangsterów, złodziei, katokomuny tak zwanej, nie? Biskupów katolickich i tak dalej. Im nigdy włos z głowy nie spadnie, oni nie zapłacą żadnych odszkodowań gwałconym dzieciom i o tym wiemy. Także reforma samego prawa jest też konieczna. Uproszczenie gdzieś, żeby to było zbliżone do tej części tych przykazań związanych z życiem społecznym, bo nie każde, bo tak się mówi, na 10 przykazaniach, nie. Przykazania są mniej więcej podzielone. Jest ta część dotycząca relacji z Bogiem i tu wara państwu od tego, żeby w tę relację wchodziło. To Bóg sam się będzie tutaj zajmował swoją chwałą, jak mu oddawać chwałę, co mówić, czego nie mówić i tak dalej. No i jest ta grupa tam, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej. No to na tych przykazaniach wszystkie systemy prawne są oparte i trzeba je skrócić, że jak nie kradnij, no to żeby było wiadomo, jaka jest definicja tej kradzieży, a nie tak, że teraz jak ukradnie na przykład ten, to jest dobrze, a jak babcia tam cukierka w sklepie, no to niedobrze, nie?
Ale jak sędzia...
Nie no, jak sędzia, no to ma immunitet, Czarek. No to po to te immunitety są.
Piotr pisze, ze smutkiem stwierdzam, że latami trwający negatywny nabór, szczególnie do zawodów elitarnych, tak zwanego zaufania społecznego, oparty bardzo często o układy rodzinne, a niezdolności, owocuje tym, czym owocuje.
No tak, to jest prawda. Będzie jeszcze gorzej. No do tej pory na przykład mieliśmy bardzo dobrych lekarzy, nie? Większość lekarzy w Polsce, no to tam jednak dość duże kompetencje. Mówię w porównaniu, nie? No bo mamy teraz Polonię, jeździcie po całym świecie, pracujecie, no i wiecie, jacy są lekarze w Anglii, wiecie, jacy są lekarze w Szwecji, no i wiecie, jacy są polscy lekarze starej szkoły. Ale teraz KUL ma się wziąć za produkcję lekarzy, nie wiem, czy wiesz, Czary. Oczywiście KUL nie ma ani żadnych doświadczeń, ani żadnego sprzętu, ale wiesz, jak se zrobi? Czarnek pomoże ministra.
Myślałem, że Czary powie.
Czarny Marek, Czary Mary, nie? I hokus pokus. I KUL będzie miał, można powiedzieć, zaplecze Akademii Medycznej Państwowego Uniwersytetu i na bazie tego będzie miał wydział lekarski. Takie pomysły ministrant Czarnek właśnie do Lublina przywozi. No, ciekaw jestem, czy kadra lekarska, kadra profesorska Akademii Uniwersytetu Medycznego zgodzi się na takie szalbierstwo. To znaczy... Niestety obawiam się, że się zgodzą, ale zawsze jest cień nadziei.
Zachęta z gitar. Dzień dobry, chciałbym pogratulować dobrej roboty. Parę dni temu chciałem w Poznaniu, w Empiku, kupić gazetę Idź Pod Prąd i pani w sklepie, którą poprosiłem, czy może mi pomóc, bo nie mogę na półkach znaleźć, sprawdziła w internecie i w całym Poznaniu nie było ani jednej sztuki. Gratuluję. Mariusz, to trzeba chyba zwiększyć nakład na Poznań.
To niby dobrze, ale nie dobrze. No, oczywiście, jak nigdzie nie możecie kupić, piszcie do nas, to zaraz tam wam wyślemy na drugi czy trzeci dzień kurierem, czy jakoś szybko wyślemy wam. Możemy pokazać okładkę ostatniego numeru.
Zobaczmy okładkę ostatniego numeru, a oczywiście no kupować można na sklep Idź Pod Prąd. PL. Zachęcamy też cały czas do, oto jest i okładka, obłuda, kłamstwa, kościół, a to już środek. Zachęcamy oczywiście do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, co miesięcznym celem 1000 wspomnianych i gitar, czyli
no tak.
Wpłat, paypal.pay, blik, szczegóły na stronie idźpodprąd.pl, / wsparcie i zobaczmy znowu Michała, jak zachęca do tego wsparcia.
Cześć! Na urlopie koszę trawę w telewizji Idź Pod Prąd, ponieważ ta telewizja utrzymywana jest tylko i wyłącznie przez widzów. Jeśli chcesz, żeby funkcjonowała, także możesz ją wesprzeć, robiąc na przykład przelew. W tym miesiącu mamy już ponad 200 wpłat, za które bardzo dziękujemy. Wejdź na idźpodprąd.pl/wsparcie i wybierz jedną z możliwości wsparcia telewizji. Dzięki.
To nagranie sprzed kilku dni, bo dzisiaj mamy już 470 wpłat.
No to już trochę lepiej, chociaż chyba już jest po 15, nie?
Ja no już 17
jestem
maja.
Jestem słabo z czasem, także tracę kontakt
za połową, a tu przed połową.
No, Michał jest właśnie jednym z wolontariuszy, bo spora część działalności naszej telewizji opiera się też na wolontariuszach. Robią ci z was, którzy chcą właśnie sondy, pomagają w jakichś takich tego typu pracach też tu u nas. Także wielkie, wielkie dzięki dla ciebie, Michale, ale i dla każdego, kto w jakiś sposób swoją pracą jako wolontariusz nas wspiera. A jeśli chodzi o pieniądze, no wszyscy zbierają pieniądze, nie? Tylko, że może tak, nie wszyscy.
Niektórzy po prostu biorą.
Nie wszyscy, niektórzy biorą. A jak to się nazywa według Bożych przykazań? Jak tak biorą nie swoje? To księdza Tadeusza Rydzyka, biskupa arcykardynała Dziwisza można by spytać, cały episkopat. Przecież oni żyją ze zrabowanych nam pieniędzy. W dużej części. Żyją z dotacji wymuszonych na państwie. Nie? Także, a my zbieramy dobrowolnie. I wiemy, że każdy z was rozumie, że taka telewizja, utrzymanie jej, budynki, ludzie i tak dalej, to kosztuje. Nie? I jeśli chcecie, żebyśmy nadawali z kuchni, no to dobra, to tam jeszcze bym jakoś ogarnął, ale to będzie tylko nadawanie z kuchni jak 10 lat temu. I wtedy nie potrzebowaliśmy niczyjego wsparcia, samiśmy to ogarnęli w ramach naszego kościoła, tam 30 osób i daliśmy radę taką telewizję zbudować. No ale taka, która jest teraz, no to przerasta zdolności 30 czy 50 czy nawet więcej osób. Tu 1000 gitar jest potrzebne. I każdy, kto myśli, że tak powiem realnie, wie, że tak, fajne są słowa, fajne jest poklepanie po plecach, ale pewne rzeczy można zrobić, mając pieniądze. Pewne rzeczy można kupić, można ludzi zatrudnić i tak dalej. Nie? Dlatego wiemy, że jesteście świadomi, że choć wszyscy zbierają pieniądze, część jeszcze do tego sobie dokrada, tak jak hierarchia katolicka, nie? To my polegamy tylko na waszym zrozumieniu potrzeby. To nas odróżnia od całego świata politycznego i medialnego. Tylko na waszym zrozumieniu potrzeby takiej telewizji. Dlatego, no znowu, liczymy, że 1000 albo i więcej gitar, czyli osób, które rozumieją tę potrzebę, zamelduje się na mecie. Ja tylko proszę, żebyśmy nie musieli tam ostatniego dnia tam patrzeć na licznik, tylko już dziś możesz nas wesprzeć.
Marcin, dziękuję sklepowi IPPTV za dołączenie ulotek. Na pewno się przydadzą. Zachęcamy też do zamawiania. Jeszcze wasze komentarze. Bartłomiej Pankowiak. Hej, ja mam do czynienia z sądem. Od 3 lat nie wsadzili do ciupy księdza pedofila, a sprawa o zadośćuczynienie wciąż w toku bez konkretów.
Tak, to właśnie o tobie, Bartku, mówiłem, mówiąc o tym, że prawo zarówno w tym wymiarze stanowionym, jak też w wymiarze tam prokuratury i sędziów jest tak zaprojektowane, żeby katabasom, którzy gwałcą dzieci, nie spadł włos z głowy i żeby nie zapłacili ani złotówki swoim ofiarom. To woła o pomstę do nieba. I naprawmy to szybko, bo ta pomsta nadejdzie.
A o szczegółach tej sprawy możecie się dowiedzieć z wywiadu z Bartkiem Wygrałem, z księdzem pedofilem, to też w naszym sklepie. Tadeusz, jak można mówić o jakimkolwiek upadku, jeżeli państwo nigdy nie wzniosło się ponad mentalność komunistyczną, a tam o żadnej moralności mowy być nie może? No, kiedyś jednak było wzniesione.
No to jest rzeczywistość złożona, nie? I tutaj takie jest, nie jest, jest dość trudne do pokazania, nie? Bo w pewnych obszarach tam, powiedzmy, to państwo funkcjonuje. No na przykład dzieci mogą mówić w szkole po polsku, nie? No był taki czas, że mogły tylko po rosyjsku, nie? W państwowej szkole. Także no, ale wiecie, no nie będziemy się tym zadawalać, nie? Bo istotą państwa, oprócz oczywiście armii, terenu, który jest broniony przez państwo, jest wymiar sprawiedliwości. Możecie sobie otworzyć list do Rzymian i zobaczycie tam podstawowe zadanie władzy państwowej. I to nie będzie 500+, to nie będzie ciepła woda w kranie, to nie będą nawet równe drogi czy punktualne pociągi i tak dalej, i tak dalej. Podstawowym Bożym mandatem państwa jest wymierzać sprawiedliwość, czyli nagradzać dobrych, a karać złych. Nasze katolicko-komunistyczne państwo w zdecydowanej większości robi odwrotnie. To uczciwy człowiek jęczy i wzdycha, a świnie, pokraki, moralne bazyliszki, tu będę gady, cytuję Biblię, wypełzają i oplatają jako śmiornica nasze państwo. Izrael nie przetrwał tego. A myślicie, że Polska przetrwa? Musimy to szybko zmienić.
Gwinto, w tak zwanej reformie sądów nie chodziło o przyspieszenie postępowań, ale podporządkowanie ich władzy wykonawczej przez zniesienie trójpodziału władz, podstawy państwa demokratycznego.
Tak, oczywiście, tylko mówię, same tam podstawy państwa demokratycznego, jak nie będziemy mieć uczciwych sędziów, nic nie pomogą.
I jeszcze raz, przed wojną była ława przysięgłych, a po wojnie system komunistyczny wprowadził certyfikowanych ławników stałych, amatorów na równi z sędzią zawodowym.
No i tam se mogą spać, czy tam mogli spać, nic nie znaczą w tych sądach, nie?
Marcin, dlatego tak ważne są szkoły biblijne i Uniwersytet Chrześcijański, za co dziękuję BTV. Niech się rozwija na chwałę Bożą.
Tak, to... Dziękuję za tę zachętę i te słowa, bo widzę, że po drugiej stronie są ludzie, którzy rozumieją potrzebę wykształcenia, wychowania, bo tu kształcenie to nie jest tylko wiedza, nie? Tu musimy właśnie kręgosłup moralny, charakter nowej elity zbudować. I on będzie się budował w chrześcijańskich rodzinach, w chrześcijańskich biblijnych kościołach i na chrześcijańskich uniwersytetach, szkołach i tak dalej, i tak dalej. Nie ma innej drogi. To pokazuje historia na przykład Stanów Zjednoczonych, czy tej protestanckiej, bogatej Europy zachodniej, północnej, nie? To też pokazuje chrześcijaństwo pierwszych wieków. No bo oni zaraz po czasach Jezusa zaczęli tworzyć uniwersytety. Najpierw oczywiście tam studiowali Biblię, ale zaraz potem tam jakieś nauki medyczne, jakieś tam matematyczne i tak dalej, i tak dalej. I to, co już widzimy później w średniowieczu, to jest tradycja chrześcijańskiego uniwersytetu. Można powiedzieć, że to nie w kościele katolickim przetrwała prawda biblijna, tylko na chrześcijańskich uniwersytetach średniowiecznych, których nie dało się skłamsić, bo hierarchię katolicką, papież w zbroi, nie? A w ubóstwie tkwi tłuszcza, nie? Jak śpiewał Kaczmarski, możemy piosenkę Luther na koniec sobie jeszcze puścić dla zachęty, hierarchia została zdominowana, ale część swobody pozostała właśnie na uniwersytetach. I to tam pojawiali się coraz jacyś reformatorzy. Nie? To tam właśnie pojawiali się ludzie, którzy jednak zaczynali czytać Biblię. Aż rozkwitło to w dobie renesansu. Wczorajśmy tu rozmawiali o renesansie. Wiecie, co to jest renesans? No od nowa, no ale do czego tam powrót? Właśnie do czasów klasycystycznej, grecko-biblijnej myśli. To wtedy...
Do źródła.
Do źródła, właśnie to, co mówimy. Wtedy właśnie pisma filozofów greckich z Bizancjum rozeszły się na całą Europę Zachodnią wcześniej i właśnie Biblia, Erasm z Rotterdamu, no to on właśnie na Biblii, że tak powiem, stawiał te pierwsze wytyczne renesansu. Nie? Zaraz potem był Luther.
I reformacja... Dziękuję bardzo za ten dzisiejszy program. Dziś o 18:00 jeszcze zapraszamy Was na wyjątkową rozmowę. Anna i Anna. Ale nie Anna Jantar i Anna German, jak to są takie koncerty Anna i Anna, ale Anna Kopeć i Anna Łosiak na temat edukacji domowej. Polecamy serdecznie.
To jest dzisiaj kolejny, naprawdę kolejny taki obszar dynamicznie rozwijający się. To już zapraszam zainteresowanych na 18, ale wielu ludzi widzi, że pośle dziecko dzisiaj do szkoły Czarnka, to wyrośnie na zdemoralizowanego idiotę ze zrytym katokomunistycznym łbem. I uciekają ze szkoły Czarnka, czyli państwowej, katokomunistycznej, ludzie jak mogą, do szkół prywatnych, za granicę, albo właśnie w edukację domową. Dlatego Czarnek i spółka będą chcieli zaraz zrobić bardzo, bardzo kuku i podgórkę edukacji domowej i szkolnictwu społecznemu i prywatnemu. To jest oczywiste, bo to są zryte komunistyczne łby, które chcą wszystko kontrolować. A jeśli oni będą kontrolować, to znaczy, że Polski nie będzie, bo oni są zaprzedani złu. Oni prowadzą Polskę w czarną dziurę, żeby nie powiedzieć gorzej. Jeśli ma się pojawić zdrowy ruch w Polsce, to tylko kiedy się pojawi wolność, to tam zaraz Polacy zaczynają robić coś dobrego. Zobaczcie, jak wolność gospodarcza pod koniec lat 80. Rząd zrobił wolny rynek? Rząd przywiózł banany z Berlina? Nie. To my, to zwykli ludzie, jak tylko dać nam wolność, zaczęli zaraz drobny handel, później te szczęki zamieniały się w jakieś tam kioski, potem w sklepy i tak dalej. A potem wejście do Unii Europejskiej złamało kręgosłup polskiej gospodarce, rzeczywiście zbudowanej na zasadach biblijnych, czyli kapitalistycznych. Ale to już inny program.
Edukacja domowa, kolejny obszar, gdzie można stworzyć coś zdrowego. Dziś o 18:00 Anna Łosiak i Anna Kopeć. Zapraszamy po programie, po tym programie, czyli zaraz, za chwilę. Pomysł dziś pastora Chojeckiego, oto wielka tajemnica katolickiej wiary i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Uchwalenie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Tak, tak. Ja już wiem, jakie są gwarancje swobody religii, sumienia i wyznania. To już mnie sąd tu próbuje nauczyć, lubelski. A prokuratura? Tys.
A potem Luter.
Jakoś taki słaby uczeń ze mnie, nie?
A potem Luter. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Pod Prąd.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie również bardzo.
Do zobaczenia.
Dlaczego hierarchia katolicka nie chce uznać i powiedzieć ludziom, że zbawienie, miejsce w niebie jest dla nas całkowicie za darmo, bo Jezus na krzyżu Golgoty całkowicie zapłacił, w pełni zapłacił za każdy nasz grzech. Pismo Święte jasno o tym mówi. Zobaczcie list do Efezjan, że to jest dar, zbawienie jest darem od Boga. To, że jesteśmy zbawieni, jest z Jego łaski, jest darem. List do Rzymian, to samo. Jesteście usprawiedliwieni, czyli bez winy przed Bogiem, darmo przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Proste, jasne teksty biblijne. Dlaczego hierarchia katolicka każe
wam, drodzy katolicy, płacić za zbawienie, zasługiwać dobrymi uczynkami, sakramentami i różnymi innymi. Jak gdyby dopłacać do tego, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty. Oczywiście można szukać duchowych przyczyn. Diabłu zależy, żebyś nie zaufał całkowicie Jezusowi Chrystusowi, tylko polegał na własnych uczynkach, na własnej sprawiedliwości. Ale jest niestety powód bardzo merkantylny. Strach przed śmiercią to bardzo ważny czynnik w życiu człowieka. On się nasila, kiedy się starzejesz. Wtedy zwykle masz jakieś oszczędności. I teraz komu przekażesz te oszczędności? Czy wnukom, czy na jakieś dobre obywatelskie przedsięwzięcia, czy też spróbujesz kupić sobie zbawienie. No a wtedy komu dasz? No księdzu, no biskupowi. Na tym oni żerują, dlatego was kłamią w sprawie zbawienia. Oto wielka tajemnica katolickiej wiary.
Siedemnastego maja 1989 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Uchwalenie tej ustawy oznaczało przełom w polityce wyznaniowej PRL, ponieważ została ona napisana zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka i środowiska prawnicze uznawały ją za jeden z najlepszych aktów prawnych regulujących sprawę wolności sumienia w Europie. Ustawa stanowiła, że wszystkie związki wyznaniowe w Polsce są równouprawnione, posiadają swobodę wykonywania funkcji religijnych i są oddzielone od państwa, które jest neutralne w dziedzinie religii i przekonań. Wszystkie związki wyznaniowe zostały uznane za niezależne od państw przy wykonywaniu funkcji religijnych. Ustawa dawała prawo wszystkim kościołom i związkom wyznaniowym głoszenia swojej wiary przy użyciu książek, gazet, druków oraz do korzystania ze wszystkich środków masowego przekazu, a także do prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej i charytatywno-opiekuńczej. W ustawie znajdowały się też zapisy, że rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z wyznawanymi poglądami religijnymi i moralnymi i nikt nie może być dyskryminowany ze względu na wyznanie. Przyznawała też prawo do tak zwanego sprzeciwu sumienia w zakresie służby wojskowej. Prawo wniesienia wniosku o rejestrację związku wyznaniowego przyznano początkowo 15 osobom posiadającym obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych. Później zaostrzono ten wymóg, podnosząc liczbę koniecznych wnioskodawców do 100. Po wejściu w życie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w kwietniu 1997 roku ustawa została utrzymana w mocy i z późniejszymi zmianami obowiązuje do dziś.
Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew niewoli, jak woli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny, na swój własny język przekładam. Ożywają w powiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa, znów ojcem, znów Adam. Jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, żeby dym za gotówkę odpuszcza. Lecz wojennej się nurza rozkoszy, papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz powiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym więc walczę jak Michał Wyzwianin. Moralności teolog to przybył, bo w stolicy wołają poganin. Reformator, heretyk, polityk, tak papieską ja bullę spaliłem. Lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem. On nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.